Stoimy przed wystawą plenerową Skarby Włodzimierza Hrabiego Dziedoszyckiego. Jesteśmy w momencie takim bardzo ważnym, kulminacyjnym obchodów 200. rocznicy urodzin Włodzimierza Dziedoszyckiego. To ważny moment, prawda? I dla Was, dla uczestników konferencji, ale też myślę, że w ogóle dla mieszkańców Podkarpacia.
Jak najbardziej. Dzisiaj właśnie kończymy 5-letnie przygotowanie.
Kierownik Muzeum Dziedoszyckich w Zarzeczu, Piotr Prymon.
Do obchodów, bo właśnie w tym roku mamy 200-lecie urodzin Włodzimierza Hrabiego Dziedoszyckiego. I przez 5 lat były przygotowania do tej dzisiejszej konferencji, takiej jakby najważniejszej. Przez te wszystkie lata były omawiane różne pasje, zainteresowania samego właśnie Włodzimierza. Wczoraj po południu mieliśmy otwarcie, taki był wernisaż wystawy plenerowej na ogrodzeniu Pałacu Dziedoszyckich w Zarzeczu. I właśnie mamy kilkanaście plansz, bardzo piękne, które pokazują od początku, od urodzeń, aż po dzień śmierci, bo wczoraj właśnie minęła 126. rocznica śmierci Włodzimierza Hrabiego Dziedoszyckiego, tak zwany Wielki. 18 września 1899 roku Włodzimierz umiera w Poturzycy, ale obrzędy pogrzebowe odbyły się w Zarzeczu. I właśnie Włodzimierz spoczywa również w krypcie rodowej pod kościołem w Zarzeczu.
Czyli kawałeczek dalej, niedaleko.
Niedaleko, obok pałacu jest kościół. Rozpoczęta budowa kościoła przez hrabinę Magdalenę Dziedoszycką-Morską. Ale właśnie kościół później skończy sam Włodzimierz z żoną Alfonsyną. I spoczywa Włodzimierz, jak i większość rodziny, w krypcie rodowej w Zarzeczu.
Przejdźmy wystawę, obejrzyjmy ją. Tutaj mamy taki krótki życiorys. Na planszy trzeciej już mamy informacje o tym głównym dziele, o tym największym dorobku Włodzimierza Dziedoszyckiego, czyli Muzeum Przyrodniczym imienia Dziedoszyckich w Lwowie.
Tak jest. Jesteśmy przed planszą, która mówi o największym dziele Włodzimierza Dziedoszyckiego. On jako młody chłopak, mając 22 lata, interesował się przyrodą. Gromadzi różne pamiątki, jak również matka Paulina z Działyńskich, jak również ojciec Józef Kalasanty. Oni go wdrożyli w tą pasję przyrodniczą i później efektem tego wszystkiego będzie założenie Muzeum Przyrodniczego we Lwowie na ziemiach polskich w XIX wieku. I w 1880 roku Włodzimierz przekazuje to muzeum dla narodu. Wtedy Galicja była i chciał, aby to było pokazywane późniejszym pokoleniom dla kultury, dla sztuki, dla naukowców, bo jednak to było takie główne jego założenie, aby to muzeum powstało we Lwowie, na ulicy Kurkowej, później dokupi kamienicę na ulicy Teatralnej i powiększy te wszystkie działy, bo w tym muzeum będą różne działy. Najważniejszy będzie dział ornitologiczny, bo Włodzimierz przede wszystkim najbardziej kochał ptaki i dlatego ta ornitologia będzie najważniejsza. Będzie tam ponad 20 tysięcy, nawet do 38 tysięcy różnych eksponatów. Na przykład będzie taki dział paleontologiczny i trafi na taki ciekawy eksponat, nosorożec włochaty, wykopany w Staruni koło Stanisławowa. To będzie taki ciekawy eksponat, który znajduje się w muzeum we Lwowie, jak również szkielet mamuta, czy inne takie pamiątki związane z tym działem paleontologicznym.
Tu mamy kolejną planszę, dział geologiczno-mineralny i tak czytamy, jest, że te kolekcje z kolei zapoczątkowały okazy z dzieciństwa Włodzimierza Dziedoszyckiego.
Jak najbardziej, przede wszystkim przez ojca Józefa Kalasantego, który właśnie gromadził też w domu różne takie okazy, jak również matka jego. Będzie później to mu przekazane i przez to zbieranie, kolekcjonowanie i właśnie przez to powstanie później dział w tym Muzeum Przyrodniczym we Lwowie. Może bym chciał właśnie powiedzieć o dziale prehistorycznym, bo w tym dziale prehistorycznym Włodzimierz zakupi tak zwany skarb michałkowski. Było to około 5 kg złota. To były takie precjoza jak korona czy broszy. Zostały wykopane w takiej miejscowości w Michałowie, w powiecie borszczowskim, obecnie na Ukrainie. I później te zbiory trafiły do muzeum we Lwowie, właśnie do tego Muzeum Przyrodniczego, ale będą lata już wojenne. Niestety skarb zaginął i do dzisiaj jest nie wiadomo, gdzie się znajduje. Ale to jest taki dział właśnie związany z kulturą, z ludami scytyjskimi. Było to 5 kg złota, bardzo cenne. I dzisiaj właśnie na tej konferencji wybrzmiał taki referat właśnie mówiący o tym skarbie michałkowskim.
No i dział etnograficzny, to wiemy, że Włodzimierz pasjonował się kulturą, szczególnie Pokucia i Huculszczyzny, co zresztą widzimy na muralu, który mamy po prawej stronie.
Jak najbardziej, właśnie jesteśmy teraz w tej chwili przed muralem, który został odsłonięty w tym roku w czerwcu z okazji 200. rocznicy urodzin Włodzimierza, bo on się urodzi 22 czerwca w 1825 roku w Jaryszowie na Podolu. I właśnie jesteśmy przed muralem odsłoniętym niedawno i na tym muralu mamy takie motywy przede wszystkim huculskie, bo Włodzimierz, który był człowiekiem, który bardzo interesował się taką sztuką wschodnią, kulturą, interesował się wykonaniem przez miejscowych rodziny huculskie, które tam mieszkały, wyrobami. Były to kilimy, czy nawet później, jak będzie już marszałkiem Sejmu Galicyjskiego, powoła szkołę w Kołomyi, dyrektorem będzie Hucuł Bachmiński i w tej szkole się będzie wyrabiało tak zwaną ceramikę huculską. Warto przyjechać do muzeum, do Zarzecza, w pokoju Włodzimierza właśnie pokazujemy dzbany, czy jakieś tam talerze, misy związane z tą kulturą huculską. To są cztery kolory typowe dla tej sztuki: brązowy, żółty, popielaty i zielony. Stoimy przed planszą właśnie tego działu etnograficznego i plansza pokazuje właśnie te wyroby ceramiczne, jak również kilimy huculskie, bo Włodzimierz również bierze udział w różnych wystawach w Europie. W Wiedniu największy sukces przyniesie mu wystawa w Paryżu, gdzie będzie reprezentował całą monarchię austro-węgierską. I wtedy pokazuje te wyroby huculskie i to mu przynosi bardzo duże poparcie i zainteresowanie tą właśnie kulturą huculską, którą Włodzimierz bardzo wspierał. Chciał, aby to jednak było dla potomnych i jest to bardzo ceniona sztuka również w tych czasach współczesnych.
I kolejne dzieło Włodzimierza, czyli Biblioteka Potużycka.
Tak jest, Biblioteka Potużycka to też jakby wielkie dzieło Włodzimierza. Bibliotekę Potużycką założy jego ojciec Józef Kalasanty w Potużycy, ale w późniejszym czasie, jak Włodzimierz będzie mieszkał już we Lwowie, tą bibliotekę przeniesie do Lwowa. Będzie tam zbiór około 20 tysięcy woluminów, obrazy, starodruki, które gromadził jego ojciec. Dużo rzeczy się zachowało, które właśnie są w tej bibliotece we Lwowie. Także to jest też taki ciekawy dział, który stwarza Włodzimierz dla potomnych i później z tych zbiorów również korzystają uczeni czy naukowcy, bo to są bardzo cenne, ciekawe eksponaty.
Wróćmy jeszcze do początku tej wystawy, bo tam jest jeszcze jedna bardzo istotna plansza i chciałabym, żebyśmy na niej zakończyli naszą rozmowę, czyli kwestia dotycząca ordynacji potużycko-zarzeckiej. Tutaj znajduje się mapa, która obrazuje, o jakich terenach rozmawiamy.
Tak, jesteśmy przed planszą, która mówi o założeniu ordynacji potużycko-zarzeckiej. Włodzimierz zakłada muzeum we Lwowie i oddaje to narodowi w 1880 roku, ale aby utrzymać to muzeum, to postara się u władz Austrii, aby powstała ordynacja zarzecko-potużycka, aby utrzymać to muzeum i w 1893 roku powoła tą ordynację. Główne założenie, aby utrzymać te wszystkie majątki, ale przede wszystkim, aby utrzymać Muzeum Przyrodnicze we Lwowie.
Potomkowie Włodzimierza kontynuują to dzieło.
Tak jest. Później po Włodzimierzu Dzieduszyckim będzie następny ordynat. To będzie zięć Włodzimierza, bo Włodzimierz będzie miał cztery córki. Klementynę Szembek, Marię Cieńską, Jadwigę Czartoryską i czwarta będzie Anna, która wyjdzie za Tadeusza Dzieduszyckiego i on będzie wtedy już drugim ordynatem linii zarzecko-potużyckiej. Właśnie będzie kontynuował dzieło Włodzimierza tak zwanego Wielkiego. I ostatnim ordynatem już będzie później Włodzimierz Junior, który ożeni się z Wandą z Sapiehów i będzie jakby ostatnim ordynatem. I oni tu właśnie mieszkają w tym pałacu do 1944 roku. No niestety na sytuację polityczną w kraju są zmuszeni opuścić Zarzecze. Ale ja mówię, Włodzimierz Dziedoszycki to tak zwany wielki pasjonat przyrody, kolekcjoner, muzealnik, który dba o tą kulturę, o tą spuściznę, żeby to przekazać innym pokoleniom przez to właśnie Muzeum Przyrodnicze, które zakłada we Lwowie.
Mam takie poczucie, że te lata przygotowań do obchodów jubileuszowych i ten rok spowodowały, że bardzo dużo się dowiedzieliśmy o Włodzimierzu Wielkim Dziedoszyckim. Jak pan na to patrzy?
No ja bardzo dużo się dowiedziałem w ciągu tych 5 lat, bo co roku była konferencja organizowana w Zarzeczu i w każdym roku był inny temat. Właśnie były te pasje, zainteresowania, czy ta etnografia, huculszczyzna, przyroda. Także przez te wszystkie lata była możliwość zapoznania się z zainteresowaniami Włodzimierza, jego pasjami. To jest takie podbudowujące, że możemy dalej kontynuować to dzieło. Przez to, że mamy również Muzeum Dziedoszyckich w Zarzeczu, mamy również pokój, który pokazuje właśnie pamiątki, wspomnienia po tym wielkim człowieku, jakim był Włodzimierz Dziedoszycki.
Fenomen Dziedoszyckiego polega na tym, że był on praktykiem, ale on nigdy nie był doktrynerem.
Doktor habilitowany Aleksander Gubrynowicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
To nigdy nie był człowiek, który stwierdził, że on już wie. To był człowiek, który całe życie sprawdzał, czy rozwiązania, które przyjął, dajmy na to, nie wiem, 10 lat wcześniej, są rozwiązaniami adekwatnymi do epoki, czyli był człowiekiem mądrym, nie zasklepiał się, nie mówił, że jedynie on ma rację. On bacznie obserwował zmiany zachodzące w świecie i wyciągał z tego wnioski, prawda? I to dotyczy właściwie każdego elementu jego działalności. Działalności na polu gospodarczym, działalności na polu społecznikowskim i na działalności również, jeśli chodzi o ochronę przyrody. To my dzisiaj wiemy, że on powołał muzeum u schyłku swojego życia we Lwowie, że powołał do życia ordynację. Tak, ale to był jednak wynik jego obserwacji zmian zachodzących w świecie, gdzie doszedł do wniosku, że tylko i wyłącznie taka formuła najlepiej zabezpieczy dobro wspólne, bo tylko sięgając po środki twarde, a więc poprzez stworzenie czegoś, co nie tylko będzie muzeum, ale także takim protorezerwatem i protoparkiem narodowym, będzie można ocalić przyrodę, najbardziej wartościową część ówczesnej Galicji, bo przecież ta ordynacja to nie tylko w tym momencie tu, gdzie jesteśmy, Zarzecze, to również tereny, które są na obszarze dzisiejszej Ukrainy, że tylko w ten sposób uda się tę przyrodę ocalić. A że się o nią bał? No bał się, bał, tak. On na przykład sądził, że Kozica Tatrzańska jest skazana na wymarcie, ponieważ antropopresja, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jest tak duża, no, że generalnie głodni ludzie wszystkie te kozice wybiją. No, na szczęście tu się pomylił, ale żeby była jasność, on też nigdy nie próbuje nas przekonać, że on ma patent na mądrość i jest chodzącą encyklopedią. Nie na tym polega spuścizna Włodzimierza. Spuścizna Włodzimierza polega na tym, żebyś obserwował rzeczywistość, sprawdzał, jakie są konkretne problemy. Te problemy starał się rozwiązać podług najlepszej metody dostępnej w danych okolicznościach i sprawdzaj, czy przypadkiem się świat nie zmieni i czy rozwiązania, które przyjąłeś 10 czy 15 lat temu, dziś są nadal aktualne. I w zależności od tego, czy coś się zmieniło poważnie czy niepoważnie, w tym momencie szukasz tego punktu równowagi w zupełnie innym miejscu.
Niezwykle imponujące. Skąd mu się taka mądrość wzięła?
Z domu. To był konserwatysta ewolucyjny. Widzi pani, to był człowiek, który wychodził z założenia, że jeżeli mamy dane przez naturę, no dajmy na to, tu jesteśmy podkarpackim, prawda, pewne aktywa, a więc wszystko jedno, zasoby naturalne, drzewa, rośliny, to musimy je wykorzystywać w taki sposób, żeby to było w danych warunkach optymalnie, najlepsze, jak to może być. A całą resztę, no to oczywiście otwieramy się na to, co życie niesie i w zależności od tego, co życie przyniesie, reagujemy adekwatnie, ale nie próbujemy powiedzieć ludziom, słuchajcie, ja wiem, że jest jakiś jeden ustrój idealny, jedno rozwiązanie gospodarcze stuprocentowo pewne i jedna i tylko jedna polityka ekologiczna. To jest zaprzeczenie idei Włodzimierza. Włodzimierz mówi krótko, co z tego, że człowiek jest analfabetą? Przecież tu było mnóstwo analfabetów. On jest piękny. A dlaczego on jest piękny? A no dlatego jest piękny, bo on coś umie. On umie na przykład zrobić ten kinim, tak jak Husuli, prawda, jego tworzy. On jest w stanie stworzyć haft, tak jak nasi sąsiedzi Ukraińcy. Tu po tej stronie też przecież kultura wiejska, ludzi często niepiśmiennych, była fascynująca i on twierdził, że wystarczy to spopularyzować, pokazać piękno tego regionu i wówczas nagle się okaże, że ten region także od strony ekonomicznej może na tym dużo zyskać. Czy się mu to udało? Częściowo tak, a częściowo nie. I to jest też fenomen Włodzimierza, że jak doszedł do wniosku, że ta polityka, bym powiedział, tego przemysłu domowego ma pewne swoje ograniczenia, no to w tym momencie stwierdził, dobrze, będziemy uprzemysławiali Galicję, nie przeciwstawi się temu, specjalnie popierać nie będzie, ale też z drugiej strony, ponieważ przemysł zawsze niesie ze sobą jakieś niedogodności, kto z nas chciałby mieszkać w mieście stuprocentowo przemysłowym, no to generalnie zabrał się za konserwowanie przyrody i za co został zapamiętany, ale pamiętajmy, dla mnie Włodzimierz to nie tyle konkretne instytucje, dzieła, prawda, takie czy inne, tylko metoda. I to jest chyba najbardziej w nim fascynujące.
I to panu najbardziej imponuje, czy też być może któraś z tych działalności, gospodarcza, społeczna, ochrona środowiska?
Nie, mi zdecydowanie podejście do tematu, które umożliwia człowiekowi reagowanie adekwatnie do zaistniałej.
To w ogóle taka mądrość życiowa.
Tak, tak. Bo rzeczywiście można powiedzieć, że Włodzimierz dostał doktorat honoris causa z Uniwersytetu Lwowskiego, chociaż nigdy nie napisał doktoratu, właśnie dlatego, że zdawano sobie sprawę z tego, że nie tylko uniwersytet, czy nie tylko szkoła wyższa może być mądra. Mogą być ludzie właśnie tacy jak Włodzimierz, którzy, no owszem, byli nieźle wykształceni jak na ówczesne czasy, bez dwóch zdań, ale mimo wszystko na tego dyplomu nie mieli, habilitacji nie mieli i mimo wszystko mogą być ludźmi mądrymi. To też coś świadczy o czasach, prawda, w których Włodzimierz działał. Ten dorobek Dzieduszyckiego, on jest coraz lepiej zapamiętany, coraz lepiej skatalogowany. Ważne jednak byłoby, żebyśmy stwierdzili, że to nie było jakiś kasus taki, że był se facet, który był milionerem, miał kupę kasy. No to
i fanaberie swoje realizował.
Nie. On żył w bardzo trudnych czasach, wbrew pozorom. No już długo można by było tutaj o tym mówić. I mimo to tyle osiągnął, ale osiągnął też właśnie dlatego, że się nie upierał, tylko szukał cały czas tego punktu równowagi, cały czas szukał tego kompromisu tam, gdzie wydawało się, że on jest nieosiągalny i mimo wszystko coś z tego zostało i przetrwało do naszych czasów też.
Mateusz Dzieduszycki, przewodniczący Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu SAS. W tym momencie to jest kulminacja obchodów pięknego jubileuszu Włodzimierza Dzieduszyckiego i co ważne, te obchody dzieją się nie tylko w Polsce, ale także w Ukrainie.
Także w Ukrainie, szczególnie we Lwowie, choć nie tylko we Lwowie, bo mamy tutaj delegację z Pieniak, gdzie Włodzimierz zakładał pierwszy w tej części Europy park narodowy, tak zwaną pamiątkę pieniacką. W regionie lwowskim całym, we wszystkich szkołach były lekcje o Włodzimierzu. To było tak zrobione, że Muzeum Przyrodnicze, dawniej Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, zorganizowało lekcje dla nauczycieli. Potem w każdej szkole nauczyciele mówili do dzieci o Włodzimierzu. Natomiast w samym Lwowie to jest coś po prostu niesamowitego. Największe instytucje kulturalne, muzealne, placówki robią wystawy, robią konferencje o Włodzimierzu. Można powiedzieć, że on ma tam jakiś swój renesans. To jest naprawdę niezwykłe. Nie wiem, czy można zachęcać do podróży do Lwowa, raczej nie trzeba tego robić. Natomiast gdybyście Państwo w jakiś stopniu się tam wybierali, to trzeba na pewno zobaczyć trzy rzeczy co najmniej, trzy wystawy co najmniej. Po pierwsze w Lwowskiej Galerii Sztuki, to jest można powiedzieć odpowiednik, nie wiem, warszawskiej Zachęty na przykład, tak? Naprawdę ogromna instytucja w pałacu, nie wiem, dwa razy większym od pałacu w Zarzeczu, a może i trzy razy większym. Na dwóch piętrach wystawa o Włodzimierzu Dzieduszyckim. Wszyscy o niej wiedzą, są plakaty w mieście. To są rzeczy wyjęte częściowo z wystaw, częściowo z magazynów, bardziej pewnie z magazynów muzealnych, dlatego można mówić o renesansie Włodzimierza. Jest tam przypomniany też klimat takiego salonu XIX-wiecznego, bardzo udana, powiedzielibyśmy, narracyjna wystawa. Obrazy, które dotychczas oglądaliśmy tylko z reprodukcji, a które mówią o Włodzimierzu, o jego rodzinie, o jego czasach. 500 metrów dalej w bibliotece Stefanyka, czyli dawnym Ossolineum, w głównym korytarzu kilkadziesiąt metrów, nie wiem, z 50 metrów po dwóch stronach, w czterech rzędach gabloty z dokumentami, z fotografiami, z grafikami związanymi z Włodzimierzem i też z rodziną Dzieduszyckich. To z kolei tak Włodzimierz na tle pewnej szczególnej rodziny, rodziny, która była zwana Gente Rutienus Natione Polonus, czyli z pochodzenia Rusini, narodowości polskiej. Włodzimierz i parę pokoleń przed nim doskonale sobie zdawali sprawę, że są Polakami, identyfikowali się jako Polacy, ale wiedzieli, że pochodzą z rodów rusińskich, wiedzieli o tym, że są niejako przez to współodpowiedzialni za ziemię, na której się urodzili. Włodzimierz na inauguracyjnym przemówieniu jako marszałek Sejmu Galicyjskiego mówił o miłości tej ziemi, na której wszyscy się zrodziliśmy i o tym, że przez to zdecydował się pozytywnie odpowiedzieć na tą, w gruncie rzeczy, prośbę o to, żeby został marszałkiem Sejmu. Brzmi to dziwnie, ale czasy nie były łatwiejsze niż dzisiaj i nikt się do tej funkcji za bardzo nie pchał. A ci, co się pchali, to jej niekoniecznie podołowali. I do Włodzimierza zwrócono się dlatego, że on potrafił godzić wszystkich ze wszystkim. Polaków z Ukraińcami, jasne. Ale podobno też potrafił godzić ze sobą rabinów. Taka ciekawostka, więc u niego w Pałacu na Kurkowej, u niego i Alfonsyny, jego żony, bo tutaj mówimy o małżeństwie Włodzimierza, nie mówimy o nim samym. Alfonsyna była obdarzona bardzo mocnym charakterem i umiała to swoje miejsce w życiu zaznaczyć. No, oczywiście z racji historycznych mniej się o tym mówi. To nie było też małżeństwo wolne od, powiedziałbym, pewnych napięć, ale to były napięcia, które prowadziły do dobrego skutku, do owoców nie tylko w postaci czterech wspaniałych córek, ale też i właśnie wspólnej działalności społecznej tego małżeństwa. Byliśmy zaledwie przy drugiej wystawie właśnie w Bibliotece Stefanyka. Trzecia wystawa, od której być może trzeba było zacząć, to jest wystawa w Muzeum Przyrodniczym dawniej imienia Dzieduszyckich, w której na kilkuset metrach kwadratowych są wystawione eksponaty związane z działalnością Włodzimierza, eksponaty zoologiczne, czyli po prostu wypchane zwierzęta, ptaki, niedźwiedzie, tam jest chyba 20 niedźwiedzi, rysie, łosie, zające, nietoperze, a ptaków jest tam kilkaset chyba gatunków, przepraszam, ja tego nie pamiętam ile. Przez 3 miesiące 20 ludzi odkurzało te eksponaty wyjęte z szaf muzealnych. I teraz największą radochę chyba mają tam dzieci, ale nie tylko. Ja patrzyłem na to z podziwem, na to, co zgromadził Włodzimierz i też na tą pracę ukraińskich muzealników, którą mamy przyjemność wspierać także z Instytutem Polonika, to jest ważne. To jest właśnie ta dyplomacja kulturowa, dyplomacja historyczna. Są tematy historyczne, na które trudno się nam rozmawia, ale są takie, które po prostu budują wspólną przyszłość, budują mosty i patronem takich tematów z całą pewnością jest Włodzimierz Dzieduszycki, który dla obu narodów, nie tylko dla tych dwóch, jest inspiracją do dzisiaj, jest inspiracją do konkursów historycznych, do wystaw, do konferencji.
O tym wszystkim byśmy nie wiedzieli, gdyby nie te przygotowania do obchodów jubileuszowych i gdyby nie ten rok, gdzie tak dużo mówimy o Włodzimierzu Dzieduszyckim. Myślę, że to jest ważne szczególnie dla mieszkańców Podkarpacia.
Na Podkarpaciu nie było żadnych wątpliwości. O ile wiem, Sejmik Wojewódzki ogłosił przez aklamację rok Włodzimierza Dzieduszyckiego właśnie w 200. rocznicę jego urodzin. Tu koniecznie trzeba wymienić pana marszałka Władysława Ortyla, który nie tylko od święta, ale wiele lat wcześniej wspiera wszystkie inicjatywy związane z Dzieduszyckim. Pewnie trochę przez sympatię do tej postaci, ale myślę, że przez to też, że doskonale wiadomo, że on był nośnikiem tych wartości, które cementują wspólnotę, które łączą ludzi ponad wszelkimi podziałami, podziałami wówczas stanowymi, narodowymi, ponad podziałami etnicznymi i religijnymi. Takim człowiekiem był Włodzimierz i warto go dzisiaj w niełatwych czasach, ale chyba mimo wszystko nie tak trudnych jak 200 lat temu, przypominać i stawiać go za inspirację, nie powiem za wzór, bo on się wzorem chyba nigdy nie czuł, ale za inspirację dla nas wszystkich. Każdy coś może z tego Włodzimierza do swojego życia zabrać. Wszyscy jesteśmy jego spadkobiercami, jego dziedzicami. To jest cudowne.
I warto przyjeżdżać do Zarzecza, bo on cały czas tutaj jest.
W Zarzeczu on zaczynał swoją działalność, tu zbierał pierwsze egzemplarze ptasich jaj, pierwsze egzemplarze do swojego muzeum. Był z nim związany aż do śmierci, do swojego pogrzebu, który odbył się równo 176 lat temu. Więc ta konferencja czci 200. urodziny, ale odbywa się właśnie w rocznicę pogrzebu, na którym był żegnany przez rzesze, ogromne rzesze, chyba wdzięcznych mu po prostu ludzi za to, co zrobił. Ten pogrzeb odprawiało 3 biskupów, rzymskokatolicki, grekokatolicki i ormiański. I to chyba jest najlepsze świadectwo, jak budował umiejętnie porozumienie między wyznaniami, między też narodami i po prostu między ludźmi właśnie Włodzimierz Dziedoszycki.